Temat, który chcemy Państwu zaproponować, główne zadania dla Polski i Polaków. Naszym gościem jest pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Kłaniam się.
Panie przewodniczący, mieliśmy okazję już w telewizji Trwam spotkać się, rozmawiać. Też były telefony od naszych widzów. Skąd taki temat? Czy macie konkretną też jako Prawo i Sprawiedliwość wizję, jakąś perspektywę, bo wielu powie, że dzieje się źle. Inni, że nawet zbyt dużo narzekamy, tak? Żeby takie czarnowidztwo stosujemy. Wiele przeciwności, problemy z kryzysem i teraz szukamy rozwiązań tego, żeby z nadzieją popatrzeć. Dzisiaj też dzień dziękczynienia. Wielu pyta, za to tutaj dziękować po roku też 89. Przed nami ten czwarty dzień czerwca. Wiele pytań i teraz, czy ktoś ma dobre rozwiązania, tak, dla Polaków, dla państwa naszego, żeby ono było silne. Wiemy, że też różnego rodzaju wpływy nam towarzyszą. Jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, więc te zależności i gospodarcze, i polityczne, nieraz jakby czujemy się do czegoś przymuszeni, a tu czy możemy być tymi, którzy są samorządni, są za siebie odpowiedzialni i mają dobrą propozycję.
Tak, to jest bardzo ważna sprawa, o której powiedział ojciec. Bo rzeczywiście co do tego, że Polska jest źle rządzona, nie mamy wątpliwości. My jako kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jeździmy po Polsce. Premier Jarosław Kaczyński, moje koleżanki, moi koledzy. Spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy z ludźmi. Widać wyraźnie, że bezrobocie stanowi największy problem. Rosnące bezrobocie. Kolejnym problemem jest brak dostępu do służby zdrowia, która przestała być służbą zdrowia, a stała się spółką, która ma przynosić zyski właścicielom szpitali czy przychodni. Pogotowie ratunkowe też zostało przekształcone w bardzo wielu miejscach w spółkę. Jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o finanse publiczne, budżet państwa, budżet na rok 2013 oparty o wirtualne wskaźniki, na przykład bezrobocie w budżecie na rok 2013 ma wynosić 13%. Dziś, chociaż mamy sezon robót budowlanych, bo już początek czerwca, a więc zatrudnienie pracowników sezonowych, mimo wszystko bezrobocie sięga ponad 14%. Wzrost gospodarczy w budżecie na rok 2013 zakładany miał wynosić 2,2%, wynosi pół procenta. Zadłużenie naszego kraju rosnące i pytanie, czy jest właśnie alternatywa, czy można rządzić inaczej, czy jest jakiś wybór, konkretny wybór, czy są konkretne propozycje.
Właśnie też pytanie, czy jesteśmy od czegoś uzależnieni, mówi się ten kryzys, czy możemy większy nacisk postawić, że brakuje nam dobrego gospodarza?
Zdecydowanie brakuje nam dobrego gospodarza. Bo kryzys oczywiście jest, ale różne rządy w różny sposób na kryzys reagują. Bezrobocie w Niemczech na przykład wynosi 5%, a przecież Niemcy żyją w tej samej Unii Europejskiej, w której jest Polska, tylko z tym, że są dużo lepiej zarządzane. Oczywiście Niemcy są silniejsze gospodarczo, ale to nie zmienia sprawy, że należy budować swoją pozycję, a nie tą pozycję burzyć. Bo to, co robią dziś rządzący, to jest burzenie naszej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez wyprzedaż majątku państwowego, poprzez godzenie się na wszystko to, czego sobie życzy Unia. Unia nie sięga tak daleko, że wymusza na państwach określone zachowania, na rządach tych państw. Unia póki co jest takim związkiem, w którym każde z państw ma swoje prawa. Tu trzeba budować koalicje, które zrównoważą na przykład dominującą pozycję Niemiec w Unii Europejskiej, a można to robić, tylko trzeba chcieć i potrafić. Ci, którzy dziś Polską rządzą, w moim przekonaniu nie chcą, a być może też i nie potrafią. A czy są konkretne rozwiązania? Na przykład rosnące bezrobocie. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało Narodowy Program Zatrudnienia. To jest ustawa, która poprzez bardzo proste mechanizmy daje gwarancję stworzenia 1 200 000 nowych miejsc pracy w Polsce powiatowej, a więc w tej Polsce, która jest zwijana przez rządzącą koalicję PO-PSL. Zwijanie polega na tym, że likwidowane są posterunki policji, likwidowane są połączenia PKS-u, połączenia PKP, likwidowane są szkoły, to rękami samorządów, likwidowane są w końcu też urzędy pocztowe. Także w Polsce powiatowej nie ma warunków do tego, żeby młodzi ludzie mogli znaleźć pracę, mogli założyć rodziny, żeby mogli godnie żyć. A warunki te można stworzyć i trzeba je stworzyć. Podobnie jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną. Przecież póki żył świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, Putin nie dopuszczał do tego, żeby szpitale były przekształcane w spółki. Dziś są przekształcane w spółki. I jaki jest tego efekt? Otóż taki, że tych, których stać na opiekę zdrowotną, to sobie kupują opiekę lekarską, a pozostali muszą czekać w długich kolejkach miesiącami, ba, nawet i latami na wizytę. Jest czymś zupełnie absurdalnym, kiedy do opieki zdrowotnej rządzący wprowadzili czynnik zysku, a więc właściciele tych szpitali, tych przychodni czy pogotowia ratunkowego zastanawiają się, czy opłaci im się leczyć ludzi. No i wychodzi na to, że ludzi starszych, obłożnie chorych, leczyć im się nie opłaci. To jest antyludzkie, to jest postawa antyludzka i to też można zmienić. Jak to zmienić? Proponujemy likwidację NFZ-u i finansowanie opieki zdrowotnej z budżetu państwa, tak żeby te pieniądze, duże pieniądze, bo to jest ponad 60 miliardów złotych rocznie, były wydatkowane na pomoc ludziom chorym. Dziś lekarze zastanawiają się nad tym, jak sfinansować pomoc dla ludzi chorych, a nie w jaki sposób tej pomocy udzielić. To jest jeden wielki absurd, z którym trzeba skończyć. Podobnie system emerytalny. No spójrzmy na to, co się w tej dziedzinie dzieje. Kilkanaście lat temu obiecywano nam, że jeżeli tylko będziemy składać nasze pieniądze w OFE, pamiętacie państwo te reklamówki, to wówczas będziemy spędzać emerytury pod palmami. A co dziś się okazuje? Otóż dziś OFE mówią, że mogą wypłacać emerytury przez 10, góra 15 lat i koniec. I dłużej już nie. A wszyscy ci, którzy urodzili się po 1 stycznia 1969 roku, muszą składać swoje pieniądze w OFE. Tymczasem w Chile po 30 latach działania tego systemu, kapitałowego systemu emerytalnego, okazało się, że połowa osób ubezpieczonych w tym systemie nie uzbierała na najniższą emeryturę. A więc co to było? To wszystko, co zaproponowano i co wprowadzono. To był sposób obniżenia emerytur. Właśnie, sposób obniżenia emerytur, czyli kolejne uderzenie w ludzi, przecież ludzi niezamożnych, ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali, odkładali na emerytury i no i teraz okazuje się, że tych emerytur nie będzie, że będą skazani na pomoc społeczną. Prędzej czy później, tak czy owak, ci ludzie zgłoszą się do państwa, bo przecież muszą z czegoś żyć, a nie zasłużyli na to, żeby po latach rzetelnej pracy, żeby być klientami pomocy społecznej. Czy można inaczej ten system zorganizować? Oczywiście, że można. I to nie jest żadne odkrycie, bo taki system funkcjonuje na zachodzie Europy. To nie system kapitałowy, tylko system solidarnościowy. System, w którym obecnie pracujący składają się na emerytury dla tych, którzy są emerytami. Czy to jest niesprawiedliwe? Nie, to jest bardzo sprawiedliwe, bo ci, którzy dziś są emerytami, wtedy, kiedy pracowali, przecież ułożyli podatki na tych, którzy się kształcili, którzy byli wychowywani. Na tym system solidarnościowy polega. Żyjemy we wspólnocie narodowej, we wspólnocie państwowej i cechą naszej cywilizacji, naszej kultury opartej o fundamenty chrześcijańskie jest to, że starsi, słabsi otrzymują opiekę, otaczani są opieką przez silniejszych, przez zdrowych. Dlaczego? Bo ci zdrowi i ci silniejsi wiecznie młodzi nie będą. Też za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będą starzy i chorzy i wtedy powinni liczyć na to, że ich dzieci, ich następcy również otoczą ich opieką. A nie sprowadzanie wszystkiego do tego, żebym każdy sam zarobił, uzbierał na swoją emeryturę, bo nie będzie w stanie tego dokonać. Ten, kto bardzo dużo zarabia, no być może, ale ten, kto zarabia średnio czy mniej, to będzie nierealne. To jest po prostu nierealne, to jest antyludzkie, to jest sprzeczne naszej kulturze, to jest sprzeczne z naszą kulturą, z naszą cywilizacją. Co proponujemy jako Prawo i Sprawiedliwość? Otóż proponujemy wybór między ZUS-em a OFE, tak żeby każdy mógł dokonać wyboru, czy chce uzależnić wysokość swojej emerytury od sytuacji na giełdzie, czy też chce oprzeć swoją emeryturę o właśnie ten system solidarnościowy. I jeszcze, żeby ten system solidarnościowy działał, niezbędne jest to, żeby w rodzinach rodziło się więcej dzieci. To jest warunek niezbędny. A żeby dzieci przychodziły na świat, to wówczas niezbędna jest pomoc, niezbędne jest konkretne wsparcie finansowe ze strony państwa. I proponujemy stypendia demograficzne, konkretne pieniądze na każde posiadane dziecko. Dziś 1/3 rodzin, które posiadają 4 dzieci i więcej, żyje poniżej progu ubóstwa, a więc dziś posiadanie dzieci oznacza spadek poziomu życia, a przecież posiadanie dzieci jest niezwykle ważne w rozwoju narodu, w rozwoju naszego kraju i trzeba realnie i konkretnie rodziny wspierać. Co robi rząd Donalda Tuska? Otóż ogłasza rok 2013 rokiem rodziny, ale jednocześnie ogranicza ulgi podatkowe na posiadane dzieci. Te ulgi podatkowe wprowadził rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. Teraz od 1 stycznia są ograniczone. Żeby rodziny mogły decydować się na dzieci, żeby mogły te dzieci wychowywać, potrzebują mieszkania, a więc potrzebny jest program mieszkaniowy. My taki program też proponujemy. Kasy mieszkaniowe, możliwość oszczędzania na mieszkanie, wsparcie ze strony państwa dla rodzin, które posiadają mieszkanie. Nawet taki program, niewielki program, dość symboliczny, rzeczywiście program Rodzina na swoim, który został stworzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, z końcem ubiegłego roku został skasowany. I co proponuje rząd koalicji PO-PSL? A dopiero od 1 stycznia roku 2014 taki program o ładnej nazwie, MDM, Mieszkanie dla Młodych. Nazwa rzeczywiście ładna, bo oni w propagandzie są bardzo zręczni, ładne nazwy wymyślają, ale program już ograniczony w porównaniu do programu Rodzina na swoim, bo już na przykład nie będą mogli skorzystać z tego programu ci, którzy nabędą mieszkanie na rynku wtórnym, a więc mieszkanie już wcześniej przez kogoś używane, tylko mieszkania nowe od deweloperów, czyli to jest kolejny ukłon w stronę firm deweloperskich obecnej władzy. Albo tak zwane matki pierwszego kwartału, a więc panie, które urodziły dzieci między 1 stycznia a 17 marca. Otóż przez długi czas rządzący w odpowiedzi na projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości obejmującej te panie możliwością dłuższego skorzystania z dłuższego urlopu, mówili: nie stać budżetu państwa na to. Chodziło o 400 milionów złotych. Nie stać budżetu państwa na to, a więc panie, które urodziły dzieci między 1 stycznia a 17 marca, nie mogły skorzystać z tej możliwości. Dopiero poprzez nacisk społeczny, dopiero poprzez to, że te panie się zorganizowały i rzeczywiście wywarły presję na rządzących, dopiero dzięki temu w ubiegłym tygodniu Sejm większością głosów, bo dopiero poprzez tą presję ta większość pojawiła się. Jak mówiłem wcześniej, projekt Prawa i Sprawiedliwości leżał, nie był wdrażany. Dopiero wtedy odpowiednie uregulowania zostały przyjęte i mamy pierwszego kwartału, mają prawo do dłuższego urlopu macierzyńskiego. Więc pokazuje tu taką hipokryzję rządzących, którzy obiecują, a potem tych obietnic nie wypełniają, którzy powodują to, że Polska traci swoje atuty, że młodzi Polacy są skazani albo na bezrobocie, albo na emigrację, że nawet ci młodzi Polacy, którzy podejmują pracę, to w znakomitej większości, w 70% są zatrudniani na umowach śmieciowych, czyli albo umowach terminowych, albo umowach, które nie gwarantują tym ludziom na przykład urlopu, czy też zwolnień lekarskich. No to jest po prostu obchodzenie prawa, to jest wykorzystywanie ludzi, a rządzący twierdzą, że wszystko jest w porządku, bo musimy być konkurencyjni wobec innych gospodarek europejskich, ale my nigdy nie przebijemy, jeżeli chodzi o konkurencję, jeżeli chodzi o koszty pracy, na przykład Chińczyków. Ich koszty pracy zawsze będą niższe i nie tędy powinna prowadzić droga. My powinniśmy równać do wyższych standardów, a nie do niższych standardów. Teraz toczy się debata na temat sklepów wielkopowierzchniowych i tego, że powinny być zamknięte w niedzielę. Tak, rzeczywiście, tak jest w Niemczech. Tam sklepy wielkopowierzchniowe są w niedzielę zamknięte. O co chodzi? Chodzi o godność ludzi pracy. Chodzi o to, żeby te panie, które, bo oto z reguły panie pracują w supermarketach, żeby mogły spędzić niedzielę z rodziną.
A u nas jest larum, że podobno gospodarka bardzo dużo straci.
No więc
albo
właśnie.
Albo że z jednej strony hipokryzja.
Ale aż o co chodzi? No chodzi o zyski tych supermarketów, tych sklepów, bo przecież te panie pracują za bardzo małe pieniądze, są wykorzystywane i one nie mają wyboru, bo albo bezrobocie, albo taka praca nisko opłacana. A więc czy one nie mają prawa do tego, żeby spędzić niedzielę razem z rodziną? Oczywiście, że prawo mieć powinny. Już w 2007 roku, kiedy to za czasów Prawa i Sprawiedliwości wprowadziliśmy to, że sklepy wielkopowierzchniowe są zamknięte w ciągu 13 dni w roku, a więc chodziło o święta. Wtedy też były takie argumenty, że to będą jakieś straty, że to będą zwolnienia. Okazały się te argumenty zupełnie bezpodstawnymi. No ale rzeczywiście tu chodzi o duże pieniądze dla tych, którzy są właścicielami sieci hipermarketów. To jest obcy kapitał, to nie jest polski kapitał. I jeszcze drugi czynnik, też niezwykle istotny, oprócz godności pracy ludzkiej. Chodzi także o zachwianie konkurencji między małymi firmami rodzinnymi, sklepami małymi rodzinnymi, a tymi sklepami wielkopowierzchniowymi. Szczególnie widać to wyraźnie w mniejszych miejscowościach, kiedy powstanie supermarket, to wówczas okazuje się, że ten handel rodzinny, małe sklepy padają, bo nie wytrzymują konkurencji. Co trzeba jeszcze zrobić w tej dziedzinie i co proponuje Prawo i Sprawiedliwość? Otóż proponujemy aby władza nie sięgała do płytkich kieszeni, ale do kieszeni głębokich. Jeżeli trzeba, to do kieszeni głębokich. Proponujemy podatek obrotowy od hipermarketów. Hipermarkety, jak wykazują, osiągają nikłe zyski, natomiast mają olbrzymie obroty. A więc podatek obrotowy od hipermarketów. Mogliby powiedzieć niektórzy, że to niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Nieprawda. Nieprawda. Na Węgrzech Viktor Orban taki podatek wprowadził. Jest on zgodny z prawem unijnym i trzeba właśnie działać w ten sposób. Kolejna nieopodatkowana sfera to banki. Oczywiście od podatki płacą, ale rok do roku banki osiągają blisko 16 miliardów złotych zysku. A są to banki działające na terenie Polski, bo to nie są banki polskie. W większości są one własnością obcą. Co się dzieje z tymi zyskami? Czy te zyski są inwestowane w Polsce? No nie. Z tych zysków nie ma nowych miejsc pracy, nie ma inwestycji. A więc są określone pola, wskazujemy na te pola, możliwości działalności państwa, możliwości uzyskiwania wpływów, większych wpływów do budżetu. No i chodzi też o uczciwą dystrybucję tych wpływów. Kolejna sfera to jest sfera ludzi, którzy są bardzo bogaci w Polsce i którzy płacą niskie podatki. Proponujemy na czas kryzysu, żeby wszyscy ci, którzy zarabiają rocznie powyżej 500 000 złotych, płacili wyższe podatki. I to jest też sprawiedliwe rozwiązanie. Jest czymś zupełnie skandalicznym, że w wielu instytucjach państwowych umowy o pracę pozamieniono na kontrakty menedżerskie. Jest czymś skandalicznym, że tak zwani chłopcy Drzewieckiego, czyli ci panowie, chodzi o ministra Drzewieckiego, byłego skarbnika PO, byłego ministra sportu, ci panowie otrzymali 1 300 000 złotych nagrody na głowę za to, że przygotowywali Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. No to jest horrendalne. To jest horrendalne, tak duże pieniądze. Lekką ręką wydawane tak duże pieniądze w sytuacji, w której tak duża jest sfera ubóstwa, w której dzieci żyją poniżej progu ubóstwa. W Polsce bieda ma twarz dziecka. W Polsce bieda ma twarz dziecka. Ostatnio GUS podał, że 700 tysięcy dzieci żyje poniżej progu ubóstwa. No i tego władza zdaje się nie dostrzegać, a jest hojna wobec swoich. To też trzeba zmienić, to można zmienić. Trzeba tylko mieć charakter, trzeba być zdecydowanym i trzeba być przygotowanym do sprawowania władzy. I wszystkie te cechy Prawo i Sprawiedliwość spełnia.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Nasz temat, rozmowie dokończone, główne zadania dla Polski i Polaków. Zapraszamy. Telefony do studia, do Radia Maria Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200. Dla tych, którzy odbierają nasz program poza granicami Polski 48-56-655-23-33. Drugi numer 48-56-655-23-66.
Na szczycie i krótki rozkaz, musicie. Był los tułaczy życie, a Polska w sercach, gdzieś w owcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą we zwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu serca nadzieję swe niosła. Chopina, wierzba Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska. Dumna, odważna, tak jak to Polska, swarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska. Był polski papież, polskie nadzieje, sen o wolności i jego spełnienie, bo był robotnik na stoczni murze i ten generał, co nie mógł tak dłużej. I gdy już wreszcie znowu w Europie coś nas uwiera i coś nas kopie, gdy kakofonia gdzieś z piekła rodem stara się rządzić tym dzielnym narodem. Lecz jak nas uczą historii dzieje, ten naród zawsze miał w sobie nadzieję. Więc musi znaleźć to dobro w sobie, by tak jak dawniej być dzielnym narodem. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, wnucie Chopina, wierzba Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska.
W Radio Maria rozmowy niedokończone. Śpiewał dla nas Krzysztof Krawczyk, bo to jest Polska. Mamy pierwszy telefon, proszę bardzo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór pani.
Mówi Halina Zamel z Gardei. Ja króciutko odniosę się do tego, co pan poseł mówił na temat stanu naszej ojczyzny. Otóż powiem tak. Wrogowie Polski dopieli swego. Słusznie się pisze i mówi, że państwa polskiego nie ma. Nie wiem, jak nazwać tą resztówkę, czy to jakaś kolonia, czy kondominium, czy jesteśmy okupowani, jeżeli tak, to przez kogo? No domyślamy się, przez kogo. Jak go zwał, tak go zwał. Dlatego z przykrością muszę powiedzieć, słucham obietnic pana posła, że wygramy, poprawimy, naprawimy, że to wszystko jest możliwe tak prawie z marszu. Skąd ta pewność, panie pośle? Już kiedyś było takie hasło, pamiętamy? Nie oddamy ani guzika, a tymczasem oddaliśmy wszystko włącznie z życiem 6 milionów Polaków. No cóż, Polska, przepraszam, gnije już od przeszło 20 lat. I na jej reanimację niestety już jest za późno. Polskę zniszczono materialnie. I to nie jest jeszcze najgorsze, bo to jest do odrobienia. Ale ostatnio zaczyna się wróg dobierać do polskiej duszy. A co chce przez to? Ano, wykorzenić chrześcijaństwo. O, na przykład zniszczyć katolickie media, sponiewierać polską tradycję. Jakiś tam orzeł czy sęp z czekolady, baloniki i okularki różowe, a wszystko to w wesołym pochodzie ślepców, jak u Broigla, proszę panów. Ulice pełne panienek z pępkami i piersiami na wierzchu, kawalerowie kwitujący to i ten i inny widok ordynarnym słownictwem, poziom edukacji poniżej poziomu. I tutaj szkoła ojca Rydzyka ma dużo do zrobienia, ale Boże mój, ona tego wszystkiego sama nie ogarnie. Znajomość historii u niektórych jest żadna, u tak zwanych kształconych śladowa. Rodzina to przecież przeżytek, konkubinaty, homomałżeństwa i to wszystko dzieje się jakby we mgle. Polacy usiłują płynąć w jakimś żelu, w jakimś czymś gęstym, lepkim. To jest straszne. Mami ich tak zwana Europa, czyli pusty, zdemoralizowany Zachód, pozbawia chęci do działania, do zrywu. Ja odnoszę wrażenie, proszę panów, że Polacy nienawidzą swojej ojczyzny. Mają jej dosyć całej tej martyrologii. Uwierzyli, że tradycja i wierność to zacofanie. To te mohery. Może u was w Warszawie czy w innych dużych ośrodkach jest jakiś jeden czy kilku myślących po polsku i czujących po polsku, bo na prowincji, na której ja mieszkam, a która stanowi te 60 czy więcej procent tego narodu, niestety nie znam nikogo takiego. Oto obrazek. Boże ciało. 2 czy 3 godziny po pięknej procesji we wsi Gardeja, z której ja, osoba niewierząca, byłam bardzo dumna, bo to znaczy, że nie jest Polakom obojętna ta Polska całkiem. No ale cóż z tego, po 2 czy 3 godzinach słyszę pod oknem brrrr. Patrzę, robotnicy malują pasy dla pieszych, linie na szosie, bo tego przecież w zwykły dzień zrobić nie można. A gdybym takich zapytała, czy ty jesteś wierzący, na pewno powiedzieliby tak. Tylko czy pamiętasz jeden z drugim, że jest takie przykazanie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Drodzy Polacy, ja nie chcę wam podcinać skrzydeł, bo serce moje jest z wami, ale bądźmy realistami. Żadnego miejsca na multipleksie nie otrzymacie. Rządzący tym państwem nie pozwolą sobie, aby patrzono im na ręce. Trzeba było nie wciągać tego konia do naszej troi. Trzeba było nie reaktywować bnajbryt. No cóż, Kassandry nikt nie słucha, choć ona ma niestety rację. Dobranoc.
Dobranoc.
Tak, to są słowa pesymistyczne, ale ja się nie zgadzam z tym pesymizmem. Oczywiście Polska materialnie została zrujnowana. To prawda, dobierają się do duszy, sponiewierali tradycje. i próbują sponiewierać, próbują dokonać rewolucji kulturowej, próbują zburzyć cywilizację, kulturę naszą, chrześcijańską, opartą właśnie o fundament chrześcijaństwa. Ale proszę zwrócić uwagę, jak to było w historii. Jak naród się zrywał, chociaż sytuacja była beznadziejna. Obchodzimy przecież teraz 150. rocznicę powstania styczniowego. Proszę pamiętać o tym, ileż mszy świętych. Kościoły były pełne, wówczas były pełne. Pełne były. Było takie odrodzenie narodowe. Ludzie przecież porywali się, wydawałoby się, z motyką na słońce, a jednak stawali dlatego, że czuli się Polakami, czuli się odpowiedzialni za swoją ojczyznę i za następne pokolenia. A weźmy Solidarność, rok 80, Imperium Rosyjskie, sowieckie, niezwykle silne. Kto mógłby się spodziewać, że to imperium przestanie istnieć? Przestało istnieć. Ono teraz jest odbudowywane, rzeczywiście tak jest. No ale Solidarność w roku 80 była czymś niezwykłym, a zapoczątkowana została pielgrzymką błogosławionego Jana Pawła II. Te słowa w dzisiejszym serwisie informacyjnym telewizji Trwam przypomniano, bo to był 2 czerwca 1979 roku. Te słynne słowa, które zmieniły Polskę i zmieniły świat. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I zstąpił, i odnowił. A więc Można. A mógłby ktoś powiedzieć, że żyjemy w innym świecie, Unia Europejska, żyjemy w takiej części Europy. Pokazali Węgrzy, pokazał Viktor Orban, że w identycznej sytuacji, bo po 8 latach rządów postkomunistów, które zrujnowały Węgry. Zrujnowały zarówno materialnie, jak i wydawało się, że również przetrąciły duszę tego narodu. Jednak doszło do odrodzenia. I tak będzie, jestem o tym przekonany, również w Polsce. Czy to przyjdzie łatwo? Nie. Trzeba nad tym pracować. A że można osiągnąć w naszym kraju bardzo wiele dobrego, spójrzmy na manifestacje z września ubiegłego roku w obronie telewizji Trwam, w obronie wolności. W Warszawie setki tysięcy ludzi. Mogliśmy zobaczyć, że podobnie jak my, myślą setki tysięcy, albo można powiedzieć, że miliony, bo przecież ileż osób obserwowało czy słuchało relacji. Rzeczywiście władza dyskryminuje telewizję Trwam, dyskryminuje Radio Maryja, bo ma świadomość tego, że to są media, które patrzą władzy na ręce. Ale też olbrzymie poparcie społeczne, olbrzymie poparcie narodu, 2,5 miliona podpisów sprzeciwu wobec dyskryminacji telewizji Trwam, że władza jej ignoruje. Tak, bo ta władza ignoruje obywateli, ignoruje naród. Przykładów jest kilka. Telewizja Trwam, ale także sprawa referendum odnośnie podwyższenia wieku emerytalnego. Wiek emerytalny podwyższony do 67 roku życia, szczególnie drastycznie odnośnie pań. To jest taki sposób, nieludzki sposób na skrócenie czasu wypłacania emerytur. Tak to trzeba postrzegać, bo do tego ta władza prowadzi. Ale ta władza wieczna nie jest i wieczna nie będzie. Tylko trzeba chcieć tą władzę zmienić. No jeszcze raz to podkreślę, że Prawo i Sprawiedliwość jest konkretne. My nie mówimy, że jest źle i że jakoś to będzie, bo wystarczy, że władzę przejmiemy, to wtedy wszystko się ułoży. Nie, my mówimy konkretnie, co trzeba zrobić. Pokazujemy konkretnie, co trzeba zrobić. I to nie są jakieś cudowne recepty, nagle gdzieś tam wymyślone. One wynikają z doświadczeń, wynikają z debat. My, kiedy złożyliśmy wniosek o konstruktywne wotum nieufności, a więc o odwołanie rządu koalicji PO-PSL z Donaldem Tuskiem na czele, to przeprowadzenie tego wniosku poprzedziliśmy cyklem debat pod wspólnym szyldem Alternatywa. Kilkanaście debat o różnych sprawach, o gospodarce, o pracy, o braku pracy, o służbie zdrowia, o systemie emerytalnym, o wsi, o polskiej wsi. Bardzo, bardzo wiele dziedzin i w tych debatach uczestniczyli eksperci, uczestniczyli naukowcy. My naprawdę nie powinniśmy mieć kompleksów. Mamy ludzi nauki, mamy ludzi doświadczonych, mamy ludzi mądrych w Polsce, którzy przez obecną władzę nie są słuchani. Ostatnia debata w sprawie przyszłości kolei. Mówiłem już na antenie telewizji Trwam o tym. Profesorowie mówili wprost, władza ich nie słucha. Władza ich nie słucha, nie słucha ich doświadczenia, nie słucha ich propozycji. Ta arogancka władza jest przekonana, że ona wie lepiej, że najłatwiej to zdać się na niewidzialną rękę rynku i że ona niby wszystko załatwi. No, do czego to prowadzi? Doprowadzi to do wyprzedaży majątku państwowego, do bezrobocia, do tego, że Polska staje się rynkiem zbytu dla produktów wytwarzanych za granicą i dostarczycielem taniej siły roboczej. Ale czy my się na to musimy godzić? Nie. Pamiętajmy, że jest alternatywa i Prawo i Sprawiedliwość pokazuje konkretnie, co trzeba zrobić. My jeździmy po Polsce, przekonujemy ludzi, my rozmawiamy z ludźmi, bo to jest zadanie dla polityka, rozmowa z ludźmi. To jest też zadanie dla mediów. Media służą komunikacji społecznej. Ja myślę, że jednym właśnie z takich atutów, olbrzymich atutów Radia Maryja jest rozmowa. Jest właśnie komunikacja między ludźmi. Każdy może zadzwonić, może porozmawiać, może przedstawić swoją opinię, bo przecież o to chodzi. To jest istota demokracji. Rozmowa, debata. Debata. A naprawdę nie mamy powodu, żeby mieć kompleksy, żeby czegokolwiek się wstydzić, tylko musimy chcieć dokonać zmiany, po prostu.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Szczęść Tomasz Boże. Z Lyon, Francja. Główne zadania. Dla mnie, szczerze mówiąc, mimo że nie mieszkam we Francji, tam w Polsce, to głównym jakby celem jest wygrana. Chciałbym, żeby moja strona, osoby, które myślą podobnie jak, w końcu wygrały w Polsce. I tu mam takie dwa pytania. Po pierwsze, nie rozumiem czasami taki, mam pewien ból do państwa z PiS-u. Naśmiewacie się troszeczkę jakby z innych partii, które są prawicowe, konserwatywne. A ja tego tak do końca nie rozumiem, bo ja jako osoba, która głosuje, nie do końca patrzę tylko, że PiS to wszystko wie najlepiej. Dla mnie jest pewna grupa ludzi, którzy mogą mnie reprezentować w Sejmie. I bardzo mi to boli w sumie, że właśnie się naśmiewacie jakby z jednej, z drugich, zamiast w sumie, moim zdaniem, jedni drugim sobie tak naprawdę nie przeszkadzają, bo możecie zdobyć inne w ogóle grono osób, które na was zagłosuje, a ja bym was chciał widzieć jakoś bardziej jako jedność, całość, no bo mnie interesuje wygrana. Tak naprawdę interesuje mnie, żebyśmy wygrali. A druga rzecz, którą chciałbym tylko się tak spytać i poruszyć, mówi pan, że rozmawiacie z ludźmi w Polsce, ale również jest przecież 3 miliony czy tam 2 miliony Polaków, które wyjechało za granicą. No, jak z nami będziecie chcieli rozmawiać? Takie pytanie. Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc, dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Naszego słuchacza z Francji interesuje wygrana. I rzeczywiście, ale żeby ta wygrana miała miejsce, żeby zmieniła się Polska, to ta wygrana musi być zdecydowana. Proszę przypomnieć sobie, co się działo w latach 2005-2007. Wtedy była koalicja. Wydawało się, że są przynajmniej dwie partie prawicowe, Prawo i Sprawiedliwość i Liga Polskich Rodzin. Proszę zwrócić uwagę na to, gdzie można teraz obejrzeć i wysłuchać Romana Giertycha. I co mówi Roman Giertych? Proszę na to zwrócić uwagę. A więc doświadczenia uczą nas tego, że żeby wygrać, tak mówi też ordynacja wyborcza, która premiuje duże listy. Powinniśmy wygrać taką relacją głosów, takim stosunkiem głosów, żeby rządzić samodzielnie. To jest nasz cel. To jest cel Prawa i Sprawiedliwości. My pracujemy, żeby ten cel zrealizować. A jak to jest z innymi partiami prawicowymi? My się opowiadamy za obozem patriotycznym. Z naszych list będą kandydowali politycy Przymierza Prawicy, a więc partii byłego marszałka Marka Jurka. Co by nie mówić o Marku Jurku, to człowiek ideowy. My jesteśmy otwarci także na tych polityków, którzy podzielają nasz punkt widzenia, którzy są zdeterminowani i przekonani do tego, żeby w Polsce dokonać zmian. Ale jak to się dzieje w Sejmie obecnej kadencji? Otóż ci, którzy siebie nazywają opozycją, w rzeczywistości tą opozycją nie są. Przykładem wniosek o konstruktywne wotum nieufności o odwołanie rządu Donalda Tuska. Proszę zwrócić uwagę na to, jak zagłosowała Solidarna Polska, jak zagłosowała partia Zbigniewa Ziobry. Otóż nie zagłosowali za odwołaniem Donalda Tuska. Jedna z posłanek, pani poseł Marzena Wróbel, zagłosowała za odwołaniem Donalda Tuska, tak jak Prawo i Sprawiedliwość. I co ją spotkało później? Otóż kara polegająca na tym, że została pozbawiona funkcji wiceprzewodniczącej Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski. No więc jaka to opozycja? Kiedy Zbigniew Ziobro zasiada w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Komorowskim. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta Rzeczypospolitej. O niczym nie stanowi. Doradza prezydentowi Komorowskiemu. I tam Zbigniew Ziobro zasiada ramię w ramię z Palikotem. Czasami prezydent Komorowski na tą radę zaprasza generała Jaruzelskiego, którego miejsce jest na ławie oskarżonych. Jest na ławie oskarżonych. Tak jak w Egipcie Mubarak trafił przed oblicze sądu na łóżku szpitalnym, dlatego że dyktatorzy powinni być osądzeni. Tak jak Żydzi ścigają oprawców niemieckich z obozów koncentracyjnych, chociaż mają więcej niż 90 lat, dlatego że trzeba dbać o poczucie sprawiedliwości. W Polsce tego poczucia nie ma. No, generał Jaruzelski jest zapraszany przez prezydenta Komorowskiego, żeby doradzał w sprawach relacji polsko-rosyjskich. No proszę państwa, no, o czym to wszystko świadczy? A więc trzeba mieć otwarte oczy, trzeba to wszystko widzieć i trzeba w związku z tym wybierać później, głosując, wybierać świadomie. Nie dać się zwieść temu, że ktoś mówi, że ja jestem opozycją, a potem jakoś w tym systemie władzy tkwi, czy też wpisuje się w ten układ zamknięty, bo tak wygląda system władzy dziś w naszym kraju. A jeśli chodzi o Polaków mieszkających poza granicami Polski, my chcemy być aktywni, my kontaktujemy się, szczególnie z Polonią w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Nasi posłowie pracują, tutaj współpracują między innymi z Radiem Maryja, z oddziałem, nazwę oddziałem w Chicago Radia Maryja, czy też z właśnie tam pracującą rozgłośnią w ramach Radia Maryja. My też zaproponowaliśmy zmianę polegającą na tym, aby Polonia miała swojego przedstawiciela w Senacie Rzeczypospolitej. Tak, żeby rzeczywiście Polonia jest bardzo ważna. To, co myśli, to, co robi Polonia. Polacy wsłuchują się, Polacy mieszkający w Polsce wsłuchują się w głos Polonii. Ma olbrzymie znaczenie i też pewien taki dobrze rozumiany, pozytywny lobbying poza granicami naszego kraju na rzecz Polski właśnie. Pamiętamy świętej pamięci prezesa Moskala, prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jak wiele pozytywnego Kongres Polonii Amerykańskiej zrobił dla obecności Polski na przykład w NATO. No niestety dziś Kongres Polonii Amerykańskiej nie jest tak silny, nie ma takich wpływów, a to źle, bo polska reprezentacja poza granicami Polski, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale także w krajach Unii Europejskiej, we Francji, w Niemczech, w każdym z państw Unii Europejskiej, powinna być znacząca, powinna mieć bardzo wiele do powiedzenia.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Witam ojca prowadzącego i pana posła.
Dziękujemy. Pana imię?
Ja mam takie powiedzenie, nie? Bo były przewodniczący, Jerzy Buzek. Rozwalił gospodarkę, wiadomo. A to pan prezydent mu wręczył ten orła białego, cały ten medal, prawda? I jeszcze taka jedna sprawa. Pamiętam, bo tak słuchałem, jak to było w trybie wyborczym, jak obecny rządzący pan prezydent powiedział, że nie będzie prywatyzacji szpitali. No i co? I w trybie wyborczym pan prezes Kaczyński przegrał. I teraz by trzeba było mu wytoczyć proces, że skłamał, prawda? Halo?
Tak, tak. Tak, no zgadza się, rzeczywiście. Rzeczywiście.
No, to by było mu taki proces, że po prostu, że oszukał ludzi. Tak samo, tak jak ja mówię, za Buzka. Dostał za to, że można gospodarkę rozwalić i dostać orła białego, prawda?
To też prawda. Mówiliśmy również o OFE, przynajmniej ja mówiłem o OFE. To projekt, który zaczął się za rządów koalicji SLD-PSL, a potem był kontynuowany za czasów AWS-u. To też prawda, tak, te emerytury.
Przepraszam, jeszcze tak troszkę w słowo wejdę, nie, zaraz będę kończył, przejdę na oddział. Tak samo odnośnie tej ustawy śmieciowej, tam pan poseł zaczął, prawda? Ale to się nie patrzy się, bo po prostu... Jedni mają przykładowo tak dochód 10 tysięcy, 12 tysięcy, a renty to co? Grosze. I co? I wszyscy płacimy, i to w całym kraju wszyscy jednakowo płacą. Tak jak u mnie tutaj w Dolnośląskim są takie po prostu gminy, po prostu jeszcze nic nie wiadomo, a już stawki są poustalane. Nie wiadomo w ogóle o co to chodzi, co to jest grane. Ja wiem, czy to jeszcze coś można zablokować, czy raczej nie. Nie wiem, co to z tym można zrobić.
Ustawy śmieciowe znaczy się o wywóz śmieci, tak? O tym pan mówi.
Tak. Mhm.
To pana imię?
Tadeusz.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy. Pan poseł słowo zaraz na antenie, dobrze? Szczęść Boże.
Dobrze.
Dziękujemy
panu. No, to szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Otóż, jeżeli chodzi o ustawę śmieciową, to też jest bardzo charakterystyczne. W poprzedniej kadencji ta ustawa została przyjęta. My jako jedyni, Prawo i Sprawiedliwość, tego projektu nie poparliśmy. Poparło PO, PSL, bo to był projekt rządowy, poparło SLD. Teraz złożyliśmy zmianę. Projekt zmiany zawieszającej ten system, który jest systemem złym, bo to jest drenaż kieszeni Polaków, szczególnie tych, którzy są średnio i gorzej sytuowani. Ale wszystko wskazuje na to, że rząd konsekwentnie zamierza kieszenie naszych obywateli wydrenować w ten sposób, przerzucając te koszty na samorządy, bo to nie jest bezpośrednie. To jest właśnie działanie poprzez samorządy. Tak jak likwidacja szkół. Też likwidują szkoły samorządy, tłumacząc się tym, że nie mają pieniędzy. Ale kiedy jest debata na temat budżetu państwa i Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości proponuje zwiększenie subwencji oświatowej, to słyszymy ze strony rządu, że nie ma takiej potrzeby. A więc ten system powinien być zawieszony. On nie ma sensu. Na zachodzie Europy, na segregowanych śmieciach, firmy zarabiają. To są surowce odnawialne i na tym po prostu się zarabia. A w Polsce mamy do czynienia ze wzrostem cen za odbiór śmieci. A więc to należy uchylić i taki projekt Prawo i Sprawiedliwość złożyło. Pan były premier Jerzy Buzek jest dziś jednym z liderów partii rządzącej. Przecież po wejściu do Unii Europejskiej, po wyborach poprzednich do Parlamentu Europejskiego było wiadome i oczywiste, że Polsce należy się, że przypadnie Polsce jakieś stanowisko, ważne stanowisko w instytucjach unijnych. Wybrano najmniej znaczące. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego na pół kadencji. I co wynika z tego przewodniczenia pana Jerzego Buzka? Czy jakieś konkretne rzeczy wynikają dla Polski? No nie. Nic nie wynika, oprócz tego, że było sympatycznie i miło. Chociaż też nie do końca, bo kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, żeby w Parlamencie Europejskim pokazać wystawę pokazującą, upamiętniającą czy udokumentowującą tragedię smoleńską, no to wtedy w Parlamencie Europejskim jedno ze zdjęć, zdjęcie, na którym funkcjonariusz służb rosyjskich w gęście triumfu niszczy wrak samolotu, zostało ocenzurowane. Tak, ocenzurowane zostało w Parlamencie Europejskim, mimo tego, że przewodniczącym tego parlamentu był wówczas Jerzy Buzek. Także i nawet miło nie było. Ale przecież nie chodzi o to, żeby było miło, tylko chodzi o to, żeby Polska z tego tytułu czerpała konkretne korzyści, bo te korzyści nam się należą. My nie jesteśmy jakimś piątym kołem uwozu, tylko jesteśmy dużym krajem, który powinien mieć wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Ale żeby ten wpływ miał, niezbędna jest postawa władz. Niezbędna jest postawa władz. I to nie taka, że władza na wszystko się godzi. Mamy do czynienia teraz z taką postawą rządu koalicji PO-PSL, tylko taka, że wymaga. Że po prostu wymaga. Jak trzeba, należy porozmawiać z innymi państwami i budować właśnie taką koalicję, która sprzeciwi się dominacji Niemiec w Unii Europejskiej. A co robi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski? Jedzie do Berlina i ogłasza, że Unia Europejska powinna być federacją z dominującą rolą Niemiec. Prezydent Komorowski w wywiadzie do jednej z gazet sobotnio-niedzielnych też twierdzi, że nie widzi problemu w tym, żeby Unia Europejska stała się federacją. Ja pytam, kto tym panom dał tytuł do tego, żeby takie słowa wygłaszać. My wchodziliśmy do innej Unii Europejskiej w roku 2004. To była inna Unia Europejska i powinniśmy dbać o to, żeby pozycja Polski w Unii Europejskiej była trwała i silna. Może tak być. Udowodnił to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Kiedy próbowano nam narzucić jakieś normy postępowania w wymiarze moralnym, to wtedy prezydent Kaczyński wynegocjował wyłączenie Polski z karty praw podstawowych, tak żeby nikt z Brukseli nie miał podstawy, jakiejkolwiek podstawy do tego, żeby mówić nam, jak mamy żyć. To my w oparciu o naszą tradycję i kulturę decydujemy o tym, jaki jest styl życia w naszym kraju, że opieramy nasze relacje społeczne na wartościach, tak jak mówił błogosławiony Jan Paweł II. Demokracja bez wartości zmienia się w jawną, otwartą albo skrytą formę tyranii. Tak jest właśnie. I kiedy dziś próbuje się dokonać tych zmian, tej rewolucji kulturowej, my powinniśmy jednym głosem temu się przeciwstawiać. Kiedy mówią o tym polscy biskupi w święto Bożego Ciała, to słyszymy ataki. I co robi prezydent Komorowski, wywołany niejako do tablicy? Czy broni kardynała Dziwisza, zaatakowanego tak brutalnie, perfidnie przez byłego premiera Leszka Millera? Nie, umywa ręce. Umywa ręce. A przecież kardynał Dziwisz powiedział świętą prawdę, że w parlamencie prawdy nie można przegłosować. Nigdy, nigdy prawdy nie można przegłosować i że nic parlamentarzystom do sumienia i do systemu moralnego, który w Polsce panuje. Nie da się zadekretować tych zmian, bo takie zmiany mogą prowadzić do tyranii. W Niemczech przecież Hitler został wybrany w wyborach demokratycznych. Niemieccy oprawcy tłumaczyli się przed sądem, bo była Norymberga. Niestety nie było Norymbergi, jeżeli chodzi o oprawców rosyjskich czy komunistycznych. Tłumaczyli się, że oni wykonywali rozkazy i oni działali zgodnie z prawem, no bo takie było prawo wtedy w Niemczech, które pozwalało zabijać, ale to było prawo antyludzkie, to było prawo nie oparte na wartościach. To było prawo, które te wartości burzyło. Takie prawo jest nic nie warte. I biskupi polscy mówili, odwoływali się do sumień ludzkich i mówili o tym, że wartości są podstawą naszego funkcjonowania.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Paweł Szofernacher. Pragnę pozdrowić ojca prowadzącego, pana przewodniczącego klubu.
Dziękujemy.
Dzwonię z takim tematem, ponieważ ja jestem radnym dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy i od pewnego czasu oczywiście zgadzam się z tym, o czym mówi tutaj pan przewodniczący, że o tym dotarciu do Polski powiatowej, ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, że coś się zaczyna przełamywać w dużych miastach, w tych mniejszych miastach, ale także w tych dużych, w których do tej pory poparcie dla rządzących było duże, tak jak prawicowi publicyści mówią o środowisku lemingów, które wybiera platformę we wszystkich dzielnicach Warszawy. I chciałbym też, aby pan przewodniczący może tutaj trochę o tym zjawisku powiedział. Chciałem także podziękować, bo może mało kto wie, ale od 1 maja tego roku, czyli ponad miesiąc, w Warszawie, w Śródmieściu zlikwidował Narodowy Fundusz Zdrowia, zerwał umowę ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Przez to kolejny szpitalny oddział ratunkowy, i to ten będący w centrum stolicy, gdzie w tej chwili będzie odbywało się dużo różnych imprez, dużo festynów, dużo wakacyjnych imprez. Kolejny oddział został zlikwidowany i bardzo dziękuję tutaj za to stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że pan przewodniczący Błaszczak razem z panem posłem Czesławem Hocem wystosowali pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia, bo właśnie tak się wydaje na pierwszy rzut oka, że to stolica, że to Warszawa, że jest dużo pieniążków, ale to na każdym kroku, tak jak pan przewodniczący powiedział, zrzucanie obowiązku na samorządy i obcinanie jednocześnie pieniążków skutkuje tym, że właśnie zamykane są, które są w gestii władz wojewódzkich, te szpitalne oddziały ratunkowe, co przecież funkcjonuje po to, żeby ratować ludziom życie. I to szczególnie w centrum Warszawy tym ludziom najstarszym, po 65 roku życia. Likwidowane są w Warszawie szkoły, o czym też Radio Maryja mówi, chociażby także likwidowane szkolne stołówki. W tej chwili w Śródmieściu w Warszawie wszystkie stołówki są już w szkołach zarządzane przez w prywatnych rękach, przez ajentów. Mówię, no liczę na to, że w tej chwili trochę ci młodzi ludzie mieszkający w dużych miastach, młodzi wykształceni z dużych miast zaczną patrzeć przez trochę inny pryzmat, niestety no też zaczęli dostawać trochę, mówiąc kolokwialnie, po własnych kieszeniach, bo ludziom, także w szczególności tym młodym, po studiach nie mają pracy, żyje się coraz gorzej, coraz mniej pieniążków i prosiłbym też o tym, pozdrawiając ojca jeszcze raz i przewodniczącego, prosiłbym o tym trochę powiedzieć. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy panu, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Otóż rzeczywiście Warszawa jest źle rządzona. Władza warszawska jest dodatkowo niezwykle arogancka. Takim symbolem tej arogancji władzy jest wydarzenie sprzed kilku dni, podniesione przez media, kiedy to pani Gronkiewicz-Waltz zrobiła awanturę strażnikowi, który zażądał od pani Gronkiewicz-Waltz wykupienia biletu do ogrodów wilanowskich. Symbol. Rzeczywiście sprawa drobna, ale pokazuje arogancję władzy. A Warszawa jest źle rządzona. Wystarczy spojrzeć na ślimaczącą się budowę drugiej linii metra. Przecież ten odcinek centralny drugiej linii metra miał być oddany rok temu. przed Euro 2012, to już rok temu. W sierpniu ubiegłego roku został zamknięty tunel pod Wisłostradą. Wskazywano kilka terminów oddania tego tunelu. Wciąż jest zamknięty, wciąż nie został oddany. Kiedy budowano drugą linię metra na ulicy Świętokrzyskiej, niemalże doszło do katastrofy budowlanej, bo tak ta inwestycja jest prowadzona, że było zagrożenie zawaleniem się jednej z kamienic. Chaos. Miesiąc temu, w poniedziałek, zamknięte zostały trzy stacje metra. Ludzie nie zostali o tym powiadomieni na czas. Chaos komunikacyjny, to był czas matur. Pospóźniali się ludzie do pracy, pospóźniali się maturzyści na egzaminy, a prezydent miasta, pani Gronkiewicz-Walc, która jest zastępcą Donalda Tuska, a więc bardzo ważną funkcję sprawuje w PO, powiedziała, że to wina mediów, bo nie powiadomiły mieszkańców o tych trudnościach. Władza jest nieudolna, jest arogancka, a poziom życia w Warszawie również spada. Drastyczny spadek poziomu życia obserwujemy w Polsce powiatowej, bo tych problemów jest zdecydowanie więcej niż w takich wielkomiejskich centrach. Szczególnie bezrobocie. No jednak w Warszawie bezrobocie jest niższe niż w Polsce powiatowej, ale warunki życia są coraz trudniejsze, dlatego że nie ma szansy na mieszkanie, bo to są ogólne problemy dotyczące z umowami śmieciowymi, o których mówiłem. Ludzie, jeżeli już dostaną pracę, młodzi ludzie, no nie mają możliwości zapewnienia sobie jakiegoś statusu materialnego, który by umożliwiał im utrzymanie rodziny. I to powoduje to, że młodzi, aktywni ludzie są wypychani za granicę, są wypychani na emigrację, a zwolnienia dotykają na przykład pracowników banków. Coraz więcej jest takich przykładów tych młodych ludzi, którzy wcześniej zawierzyli premierowi Tuskowi, bo obiecał, że będzie wszystko w porządku, a okazuje się, że obietnic nie dotrzymał. Teraz zwala wszystko na kryzys, no ale mówiliśmy już podczas tej audycji, że w innych państwach położonych w Unii Europejskiej ten kryzys tak nie dotyka tych państw jak Polskę, dlatego że są po prostu lepiej rządzone, że władza w tych państwach potrafi dobrze rządzić. Władza w Warszawie, władza w Polsce ma tą samą etykietę, to jest władza PO, rządzi po prostu źle.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa.
Kłaniamy się panu.
Witam serdecznie ojcze Grzegorzu i witam również pana posła. Bardzo się cieszę, że pan jest dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Ja słyszałem ten głos pani Haliny czy Heleny z Gardei.
Z Gardei, tak.
Tak, tak. I zawsze z wielkim zainteresowaniem słucham, bo pani mówi przede wszystkim pięknym językiem, mówi bardzo wyraźnie, klarownie, przedstawia swoją myśl. No dzisiaj to było bardzo pesymistyczne, ale ja myślę, że jak się rzeczywiście zna historię i zapozna się na przykład z tym, co się działo w czasach saskich, na przykład bardzo dobrze to jest opisane w jednej z książek Łysiaka, no to jeszcze dzisiaj nie jesteśmy tak na dnie całkiem, a nasz wieszcz przecież zwraca uwagę na to, że narodu duch zatruty to dopiero bólu w ból, no nie bez przyczyny. No musiał jednak patrzeć na to, że jednak było zdemoralizowane społeczeństwo wtedy. Także ja myślę, że jak wtedy z tamtej opresji wyszliśmy, to dzisiaj też wyjdziemy i mam nadzieję, że się ludzie nie zniechęcą, nie opadną im ręce. A jeśli chodzi o tych robotników, którzy tam malowali pasy na jezdni w Boże Ciało, to ja myślę, że to dobrze by było, żeby lokalni ludzie, którzy to widzą, zaczęli no, wysyłać jakieś zapytania, protesty, bo to no, niewątpliwie zmuszono ich do tego, żeby pracowali w Boże Ciało wbrew prawu. I to jest rzecz, gdzie trzeba sobie nawzajem jakoś pomagać. Biedni ludzie, którzy nie mają pracy, no, mogą mieć trudności. Natomiast dzwonię dlatego, że bardzo mnie ucieszył telefon w tej części telewizyjnej kapitana Sulatyckiego, który wspomniał o tym liście otwartym, który myśmy wystosowali do prezydenta w imieniu tych 2,5 miliona osób domagających się telewizji Trwam podpisami, bo domaga się w gruncie rzeczy o wiele więcej. I mnie to ucieszyło, ale jeszcze bardziej ucieszyło mnie to, ponieważ nie dostaliśmy dotąd żadnej odpowiedzi, żadnej najmniejszej nawet reakcji, nie tylko ze strony prezydenta, ale również tych instytucji czy miejsc, do których wysłaliśmy do wiadomości nasz list. Bardzo mnie ucieszyło to, co pan poseł powiedział, że wyście tam jednak przedsięwzięli jakieś akcje do Trybunału Stanu, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Także bardzo się z tego cieszę, że jest jakaś reakcja, bo w gruncie rzeczy te wszystkie jakieś takie działania oddolne, to dla polityków to jest tak jakby danie im do ręki pewnego narzędzia, na którym oni się mogą opierać w swoich akcjach, które mogą być o wiele bardziej konkretne niż to, co my na dole możemy zrobić. I wobec tego już takie, że tak powiem, wykorzystanie tego narzędzia to jest prawie obowiązek polityków. Ja bym bardzo prosił, żeby również we wszystkich mediach, w których państwo występujecie, żeby jednak zachowywać się trochę odważniej. I w szczególności w sprawie tego listu, to mam na myśli, jeżeli któryś z polityków siedzi w studio radiowym czy telewizyjnym, na przykład obok jednego z doradców prezydenta, na przykład pana Nałęcza, no to bez względu na to, jaki jest temat tej dyskusji czy rozmowy, trzeba znaleźć miejsce, żeby w pewnym momencie wprost się zwrócić do niego, że tutaj do prezydenta został wysłany taki list, który zawiera poważne oskarżenia o łamanie konstytucji, a prezydent, strażnik konstytucji w ogóle nie reaguje. Dlaczego prezydent, że wiemy, że to był list w imieniu 2,5 miliona osób, więc chyba na taki list to prezydent powinien zareagować. Czy pan doradca może wyjaśnić, co się dzieje w tej sprawie? No jakoś tak musimy się wspierać nawzajem, ale bardzo się cieszę, że pan poseł jest w studio i bardzo ładnie, jakoś tak zgrabnie tłumaczy te wszystkie rzeczy, odpowiada ludziom na pytania. I ja jestem absolutnie zwolennikiem PiS. Uważam, że wszyscy inni powinni jednak dołączyć w jakiś sposób do PiS-u czy na jakieś listy wejść razem, żeby się żaden głos nie zmarnował. No i jeszcze jest jeszcze jedna ta ważna rzecz, te wiadomości wokół wizyty tej Państwowej Komisji Wyborczej w Moskwie, to jest przerażająca sprawa. I tutaj naprawdę PiS powinien gruntownie podejść do sprawy i wyjaśnić, co to jest i w jaki sposób zwrócić uwagę na to, bo ja od samego początku jestem przekonany, że jedyne prawdziwie uczciwe wybory to były te z 4 czerwca 1989 roku, ale myśmy wtedy wszyscy po prostu oka z urny nie spuszczali i było niezależne liczenie głosów. Także teraz, jeżeli się tego nie zrobi, żeby przypilnować dokładnie wyborów, i tak w tej chwili z tego, co ja widzę, jest świadomość takiej potrzeby, bardzo o wiele większa niż wcześniej, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że naprawdę zwyciężymy i wreszcie w Węgrzy, nasi przyjaciele, dostaną jakieś mocne wsparcie z Polski. A torują nam drogę i za to powinniśmy im być bardzo wdzięczni. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, panie profesorze.
Ja bardzo dziękuję panu profesorowi. Otóż rzeczywiście tak, że list, który pan profesor wystosował razem z panem kapitanem Sulatyckim do prezydenta Komorowskiego, był podstawą naszych działań. Złożyliśmy wniosek do Trybunału Stanu wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziękuję za tą sugestię. Wykorzystamy również tą sugestię. W sprawie wizyty PKW w Moskwie. Otóż ja w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości spróbowałem pójść tą drogą, którą pan profesor razem z kapitanem Sulatyckim podjęliście, a więc napisałem do prezydenta Komorowskiego, dołączyłem do tego pisma projekt zmiany kodeksu wyborczego. Zmiany dotyczącej właśnie PKW. Na czym ta zmiana by polegała? Generalnie dwie rzeczy. Po pierwsze, kontakty PKW, a więc wizyty, jakieś narady, konferencje wyłącznie z odpowiednikami PKW w państwach Unii Europejskiej i NATO. Oczywiście przedstawiciele innych państw mogą do Polski przyjeżdżać, ale jest czymś bezpodstawnym, żeby przedstawiciele PKW jechali do Moskwy, spotykali się tam z przewodniczącym Komisji Wyborczej, który jest nazywany czarodziejem z nad urny. Tak opozycja rosyjska nazywa tego pana. Żeby wymieniali doświadczenia, no to jest jakiś zupełny absurd. I druga rzecz. Otóż w zmianie kodeksu wyborczego zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość proponujemy także, żeby serwery były w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Przy dzisiejszych technologiach to jest zupełnie możliwe. Tak, żeby nie było jakiegokolwiek zagrożenia czy jakichkolwiek wątpliwości, że czy to oprogramowanie, czy to serwery mogą być wykorzystane na niekorzyść wyborów, czyli że może dojść do przestępstwa, bo działanie na niekorzyść wyborów jest przestępstwem. Napisałem w tym liście, że jeżeli prezydent Rzeczypospolitej, bo to on powołuje Państwową Komisję Wyborczą, tych działań nie podejmie, to my złożymy projekt ustawy jako projekt Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. No ale tak jak doświadczenia pana profesora i pana kapitana wskazują, pewnie odpowiedzi też nie otrzymam i taki projekt złożymy jako Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Nacisk społeczny, kolejna sprawa, jest niezbędny. Rzeczywiście nacisk społeczny jest niezbędny, bo czasami udaje się przeforsować zmiany wbrew władzy. Matki pierwszego kwartału tego przykładem. Opowiadałem o tej sytuacji. Panie, które urodziły dzieci między 1 stycznia a 17 marca, miały być pozbawione możliwości skorzystania z dłuższego urlopu, bo jak twierdzi Donald Tusk, nie ma pieniędzy w budżecie na ten cel. Dzięki naciskowi społecznemu Donald Tusk zmienił zdanie. W przypadku telewizji Trwam, no cóż, nacisk społeczny ma olbrzymie znaczenie. Czy władza zmieni zdanie? Zobaczymy. To nie zwalnia nas z obowiązku walki o wolność, bo no rzeczywiście ta wolność jest zagrożona i można by tu wskazywać przykłady zagrożenia wolności. Ustawa, która dotyczy zgromadzeń publicznych, to projekt prezydenta Komorowskiego, który ogranicza swobody obywatelskie. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, też zmieniona przez koalicję rządzącą, ograniczająca dostęp do informacji publicznej obywateli. To wszystko są bardzo niepokojące zjawiska. To trzeba piętnować. Media są powołane do tego, żeby pokazywać, żeby patrzeć władzy na ręce. I dlatego media niezależne, krytyczne wobec władzy, choć taka jest misja mediów, jak telewizja Trwam, są właśnie tak traktowane, są tak dyskryminowane. Niezależne liczenie głosów. Tak, pan profesor ma rację. Niezależne liczenie głosów. My podjęliśmy próbę przeprowadzenia tego niezależnego liczenia głosów już podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. I tu przyznaję ze smutkiem, że nam nie powiodła się ta próba. Zabrakło nam ludzi, po prostu. Zabrakło nam ludzi. Teraz objeżdżając Polskę, rozmawiając, zwracamy się do ludzi, żeby poświęcili swój czas, bo to trzeba poświęcić swój czas, żeby byli mężami zaufania i przeprowadzimy alternatywne liczenie głosów. Jeżeli nie będą się zgadzały te wyniki z wynikami oficjalnymi, to będzie podstawa do zaskarżenia wyniku wyborczego, ale co nam jest potrzebne? To, że w każdej komisji wyborczej na tym najniższym szczeblu będą mężowie zaufania, ale jednocześnie nie będą oni sami. To musi być cała struktura. Kiedy dojdzie do jakiegokolwiek zagrożenia, kiedy jakiekolwiek wątpliwości zostaną stwierdzone, wtedy trzeba reagować, trzeba wzywać policję. Ci ludzie muszą mieć wsparcie, bo oni mogą być po prostu zahukani przez te środowiska lokalne, bo proszę zwrócić uwagę, że bardzo często, szczególnie w małych miejscowościach, skład komisji wyborczych nie uległ zmianie od ponad 20 lat. Ci sami ludzie są w komisjach wyborczych. No mamy do czynienia z klikami, z sitwami lokalnymi. To też można przełamać. Jak? Chociażby w taki sposób ograniczyć kadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów do 2. Taki projekt złożyliśmy 2-krotnie w poprzedniej kadencji, w tej kadencji został odrzucony przez większość rządzącą. Jeżeli wójt będzie wójtem tylko przez 2 kadencje, no to dojdzie do naturalnej zmiany i wtedy będzie to po prostu zdrowe dla demokracji. To będzie taki bezpiecznik, który pozwoli na to, że no, ta demokracja będzie miała realny wymiar, bo dziś, jak to zostało pokazane w jednym z filmów kinowych pod tytułem Układ zamknięty, no, te sitwy są w stanie stłamsić każdego. To trzeba przełamać, to można przełamać. Niezbędny jest charakter, niezbędna jest determinacja. No ale te cechy, powiem nieskromnie, Prawo i Sprawiedliwość, politycy Prawa i Sprawiedliwości posiadają. Także niezależne liczenie głosów oczywiście tak. Dziś zacząłem swoją wizytę w Toruniu od spotkania, takiego otwartego spotkania przygotowanego przez panią poseł Annę Sobecką, za co jeszcze raz pani poseł dziękuję. Na tym spotkaniu zgłosili się do mnie młodzi ludzie z propozycją, właśnie z propozycją aktywnego włączenia się w taki i stworzenia takiego systemu niezależnego liczenia głosów. To jest bardzo obywatelska postawa. Ci, którzy dziś rządzą, oceniając te propozycje, mówią tak: my nie wierzymy ludziom, my chcemy sprawdzać. A to jest przecież bardzo obywatelskie. Jeżeli ktoś czuje się obywatelem, to dla niego jest ważne, żeby wybory były uczciwe, bo on troszczy się o swoją wspólnotę narodową, wspólnotę samorządową. Właśnie to jest przejaw troski, troski każdego obywatela o to, żeby wybory były uczciwe.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Marcin, z Augustowa dzwoni. Ja chciałem poruszyć ten temat, dlaczego w Polsce jest źle. Ja myślę, dlatego w Polsce jest źle, ponieważ tak naprawdę nigdy u nas do końca się nie odbył proces dekomunizacji. Osoby, które za PRL-u były sędziami, pełniły jakieś wyższe, testowały jakieś wyższe urzędy, no one tak naprawdę nie zostały z tych urzędów nigdy zwolnione. I podejrzewam, że niektóre do dziś dnia pełnią niektóre stanowiska, więc jak ma być dobrze, tak? Mówiąc tak kolokwialnie, legitymacje partyjne zostały zamienione na konta bankowe. Ja myślę, że warto tutaj też zwrócić uwagę na sytuację, która miała miejsce w Polsce podczas tak zwanej nocnej zmiany, kiedy to nie dopuszczono do tego procesu dekomunizacji. A osoby, które się tym bardzo interesowały, między innymi po Macierewicz i pan Korwin-Mikke, no do tej pory mają jakąś taką łatkę typowych wariatów, żeby nikt ich nie brał, broń Boże, na poważnie i nie wrócił do tego tematu. I No myślę, że to jest bardzo poważna sprawa, bo my w tym takim chorym systemie tkwimy już tak długo. Podejrzewam, że nie, też będzie jakaś wymiana pokoleniowa, że ci młodzi, młode osoby, synowie, córki tych starych PRL-owców, oni już powoli przyjmują tę schedę i tylko sytuacja się odwróciła w ten sposób, że zauważyli, że nie ma już możliwości wyciągnięcia żadnych gotówki ze wschodu, no to się odwrócili w stronę Unii Europejskiej, gdzie są potężne pieniądze i tak to wygląda. No. Także myślę, że tu tkwi problem. Tu tkwi sęk, żeby po prostu zrobić jakiś przewrót, żeby... Ja wiem, że też dużo ludzi nie zwraca na to uwagę. Jakoś to wszystko zostało zamazane i dalej w tym trwamy. No. Także takie jest moje zdanie. Zostańcie z Bogiem.
Dziękujemy bardzo.
Rzeczywiście, ja podzielam pańską ocenę, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości, sądy. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje, ta seria wyroków, skandalicznych wyroków. Najpierw w sprawie grudnia 70 roku, morderstwa dokonanego przez władzę komunistyczną. Otóż uniewinniony został pan Kociołek, a pan Jaruzelski w ogóle nie zasiadł na ławie oskarżonych. Potem wyrok w sprawie pani Sawickiej, kiedy to sędzia zamienił się w kaznodziei i powiedział, że pani Sawicka moralnie jest winna. Moralnie. Natomiast uniewinnił panią Sawicką. No, to nie jest rola sędziego, bycie kaznodzieją. Nie, sędzia jest od tego, żeby wydawać wyroki. I kiedy mówi, że moralnie zachowanie pani Sawickiej było złe, ale nie każe tego zachowania, no to w moim przekonaniu mija się z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Kolejny wyrok to wyrok w sprawie byłego marszałka województwa podkarpackiego z PSL-u, który to otrzymał szereg zarzutów. No i ten pan został zwolniony z aresztu za kaucją, a pani sędzina powiedziała, tak to skomentowała, że ma nadzieję, że pan marszałek będzie zadowolony z tego wyroku. Ba, pewnie, że był zadowolony. Trudno spodziewać się czegoś innego. Także szczególnie wyraźnie widać tą kontynuację z PRL-em w wymiarze sprawiedliwości. Podobnie jest w prokuraturze, tylko tu można zmienić i udowodnił to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kiedy był prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości, że można prowadzić politykę karną. A więc kiedy dojdziemy do władzy, mam nadzieję, że tak się stanie, wówczas powrócimy do połączenia stanowiska ministra sprawiedliwości ze stanowiskiem prokuratora generalnego. Jeżeli chodzi o sądy, jest to trudniejsze, ale też jest to możliwe do przeprowadzenia i konieczne do przeprowadzenia. Jest bardzo wiele młodych ludzi, ludzi stłamszonych w tych instytucjach, którzy z gruntu nie są źli, ale którzy nie mogą rozwinąć skrzydeł, bo są blokowani przez tą sitwę. Sitwę, taką symbolem tej sitwy jest sędzia na telefon z Gdańska. Pamiętacie państwo zapewne, jak to dzięki prowokacji dziennikarskiej. Otóż dziennikarz, podając się za szefa kancelarii premiera Donalda Tuska, zadzwonił do sędziego z Gdańska, który miał orzekać w sprawie afery Amber Gold, no, dotykającej szefa rządu Donalda Tuska. Przecież w tą aferę byli zamieszani ważni politycy PO z Gdańska. No i pamiętacie państwo, o tutaj wracamy do Romana Giertycha, który był reprezentantem premierowicza, syna Donalda Tuska, który też jego nazwisko w tej aferze, w całej otoczce tej afery się pojawiło. Także widzicie państwo, kogo broni dzisiaj Roman Giertych, w czyim interesach występuje, a to syna Donalda Tuska, a to ministra Sławomira Nowaka, który poczuł się zbulwersowany tym, że jeden z tygodników napisał o tym, jak to wymienia drogie zegarki. Bagatelka. Zegarek wart ponad 30 tysięcy złotych. No więc No więc ta zmiana jest konieczna. Pan zwrócił uwagę na 4 czerwca. Rzeczywiście, 4 czerwca, obalenie rządu premiera Jana Olszewskiego. W tym dwudziestoleciu, ponad dwudziestoleciu od czasu przełomu, mieliśmy dwa okresy innej władzy niż władza z takiego układu postkomunistyczno-postperelowskiego. No i część elit postsolidarnościowych. To był rząd premiera Jana Olszewskiego i rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pozostałe rządy, czy to pod kierownictwem SLD, czy Platformy, czy Unii Wolności, były siebie warte. Tak to wyglądało. Kiedy dziś prezydent Komorowski mówi o 4 czerwca, że to wielkie święto. No rzeczywiście Solidarność wygrała te wybory. Ludzie odrzucili komunizm. To było do przewidzenia. Ludzie odrzucili komunizm. Ale czy to zwycięstwo zostało wykorzystane z pożytkiem? Co się dziś dzieje? Pan ma rację, że byli funkcjonariusze aparatu komunistycznego, aparatu opresji. Dziś mają się dobrze. Nie zostali osądzeni. Zamienili legitymację słusznie, zamienili legitymacje partyjne na akcje, udziały w różnych firmach, na których to majątku się uwłaszczyli, bo to były firmy państwowe. Czy to jest sprawiedliwe? To urąga sprawiedliwości. A anonimowi bohaterowie opozycji niepodległościowej, czy zostali docenieni? Wyłącznie świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński doceniał tych ludzi, odznaczając ich. Dziś mamy do czynienia z prezydentem, który nie widzi tej różnicy, który jest takim zakładnikiem systemu, tego układu zamkniętego. Czy można to zmienić? Oczywiście, że można to zmienić. Jeszcze raz się odwołam do doświadczeń węgierskich. Tak, można to zmienić. Zależy wszystko od władzy, od jakości tej władzy, od tego, kto tą władzę sprawuje. Pan wymienił nazwisko ministra Macierewicza. Rzeczywiście to człowiek o bardzo chlubnej postawie, drodze życiowej, jeden z twórców opozycji niepodległościowej, człowiek o silnym charakterze i kręgosłupie też. To ministrowi Macierewiczowi zawdzięczamy obnażenie kłamstw dotyczących tragedii smoleńskiej. Żeby to zrobić, trzeba mieć charakter. Minister Macierewicz jest takim politykiem. My mamy w szeregach Prawa i Sprawiedliwości właśnie takich polityków. Także zmiany w Polsce są możliwe, tylko trzeba nie dać się zwieść, bo z całą pewnością będzie tak, że będziemy atakowani, z całą pewnością będziemy mieli do czynienia z agresją, będziemy mieli do czynienia z próbą manipulacji opinią publiczną poprzez media, poprzez te media mętnego nurtu. Tylko z tym, że z moich obserwacji, z moich rozmów z ludźmi, a ja aktywnie spędzam czas, jeżdżę po Polsce, w ciągu soboty mamy 3 spotkania, w ciągu niedzieli 4, także rozmawiamy z ludźmi. Widać, że ludzi odrzuca ta propaganda, która jest uprawiana przez rządzących. Zresztą to ma swój wyraz także w tych ośrodkach badania opinii publicznej. Do tego oczywiście należy podchodzić z pewną ostrożnością, bo pamiętajmy, że te ośrodki badania opinii publicznej zwykle myliły się co do wyniku wyborczego, ale myliły się na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości. Tak zawsze była, więc Prawo i Sprawiedliwość miało wyższe poparcie w wyborach niż w sondażach. Ale zwróćmy uwagę na to, że nawet w tych sondażach 2/3 Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska, negatywnie ocenia premiera Donalda Tuska. No to już jest ważny sygnał. To już jest ważny sygnał pokazujący, że ta ciepła woda w kranie, bo polityka Donalda Tuska sprowadza się do ciepłej wody w kranie, no nie odpowiada Polakom. Oczekujemy ambitniejszej polityki. Takiej polityki, która pozwoli na to, żeby w Polsce były miejsca pracy, żeby opieka zdrowotna, żeby służba zdrowia była realną służbą zdrowia, żeby system emerytalny był godny, tak żeby zapewnić godną starość dla ludzi, którzy przecież całe życie uczciwie przepracowali, żeby szanowano Polskę na arenie międzynarodowej, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i na arenie światowej, bo to, co dzieje się na przykład w sprawie katastrofy smoleńskiej, to jest przykład braku szacunku wobec Polski. Ale z czego to wynika? No z postawy rządzących. Kiedy Donald Tusk oddał śledztwo Rosjanom i mówił, że trzeba Rosjanom zaufać i czekać na wyniki, to przecież trudno się spodziewać, żeby było inaczej. A więc jednak władza ma wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju, na status obywateli. To nie jest tak, że władza nic nie może. To ci, którzy dziś rządzą Polską, tak przedstawiają swoje rządy, że oni w zasadzie nic nie mogą, że wszystko się dzieje poza nimi, że to kryzys światowy, a to Unia Europejska, a to wymyślają sobie różne inne uzasadnienia dla własnej niekompetencji. A więc najważniejsza jest jakość władzy.
Jeszcze może jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, witam ojca serdecznie i pana posła.
Dziękuję.
Henryk z Opola. Panie pośle, ja się zgadzam, co chodzi o politykę krajową z wami, z PiS-em. To się zgadzam, tu nie ma sprawy. Jesteście perfekcyjni, ale nie zgadzam się, co chodzi o politykę zagraniczną. A szczególnie niechęć do Rosji. Macie szczególnie wpojoną niechęć do Rosji. Pan teraz mówi tak chwali opozycję rosyjską. Panie pośle, jakby tam doszedł do władzy Chodorkowski, czy Berezowski, czy Kasparow, czy ten dom Młode Wilki, to Rosji nie ma. To dzieli los Polski. To ideologia gender jest spojona. Oni tylko, ja nie rozumiem, co wy tak strasznie wam ta opozycja rosyjska gra. Nie wiem czemu. Chyba chcecie, żeby tak co miesiąc być mężczyzną, a na drugi miesiąc kobietą. Druga sprawa. Waszczykowski kiedyś występował w takim programie Bliski Wschód i Bezpieczeństwo. O Syrię chodziło. Pięknie powiedział profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, że 100% chrześcijan Asada chwali. A u was Waszczykowski jak mówił, no to było tak, wyglądał, że tylko Izrael z Ameryką ma rację. To Izrael ma F-16, broń atomową, podwodne statki atomowe. I Palestyna dla nich jest zagrożeniem, według Waszczykowskiego. No to panie pośle, to przecież to śmiechu wart. Wy jak politykę zagraniczną poprawicie, wyborów nie wygracie. Halo?
Jesteśmy cały czas i słuchamy pana.
Bardzo dziękuję ojcze. Przecież ojcze, to trzeba, na przykład Kosowo. Dojdźmy o daleko, nie szukajmy Kosowo. Tam wszyscy zamilczeli, ale Gruzja, otworzyli się mocno. Zaraz szukali prezydentów nadbałtyckich, z Litwy, bo Czech, Klaus, nie chcę, bo to jest mądry człowiek, profesor, ekonomista, nie chcę w tej hucpie brać udziału. Bo, a czemu Kosowo, przecież my mamy swój Śląsk podobny i tam wszystko w porządku. Kosowo każdy milczał, pasuje, a Gruzja oczywiście tam trzeba było interweniować. A dalej, panie pośle, jeszcze jedno, to skończę już teraz. Na przykład mówi się o Katyniu tyle. Trzeba mówić klarownie Polakom o Katyniu. Kto to zrobił? Jakiej pochodzenia był Stalin? Był gruzińskim Żydem. Beria był Żydem. Lenin był Żydem. To nie Rosjanie mordowali. Rosjanie byli pierwszą ofiarą tego systemu żydowsko-komunistycznego. I trzeba mówić klarownie. Proszę, pośle, Polakom.
To dziękuję bardzo panie Henryku za te pytanie. Myślę, że co do polityki zagranicznej, panie pośle, Prawo, Sprawiedliwość tak. I polityka. I to, czy to prawdą jest takie jeżenie się w stronę wschodu?
Trzeba patrzeć na to, co się dzieje na arenie międzynarodowej bardzo realistycznie. Bardzo realistycznie trzeba na to patrzeć. Ja przywołałem opozycję rosyjską, bo ona mówi o szefie Komisji Wyborczej Rosyjskiej jako o czarodzieju z Naturny. Co w ten sposób sugeruje? To, że wybory w Rosji nie są uczciwe. Po prostu. A proszę państwa, Putin raz jest premierem, raz jest prezydentem. No przecież wszyscy widzą, co się w tym kraju dzieje. A Politkowska zamordowana z przyczyn politycznych, tak? A Litwinienko zamordowany w Wielkiej Brytanii. Z przyczyn politycznych. Zamordowany, bo ośmielił się...
Tylko mówią ludzie, że z dużym trzeba się liczyć.
Ależ oczywiście, tylko trzeba się liczyć, trzeba patrzeć na to realistycznie i trzeba nie ulegać, ale trzeba też wiedzieć, że tylko razem, tylko w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO możemy stawić czoła tym zagrożeniom, bo to są realne zagrożenia, to są konkretne zagrożenia. Monopol na dostarczanie gazu ziemnego do Polski, gazu rosyjskiego. My więcej płacimy za metr sześcienny gazu niż Niemcy, którzy leżą przecież dalej na zachód od Polski. Ten gaz ma dłuższą drogę transportu do Niemiec niż do Polski. A co nam proponują Rosjanie? Jeszcze głębsze uzależnienie. O co chodziło prezydentowi, świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu? O to, żeby znaleźć inne źródła dostaw surowców energetycznych do Polski. Stąd współpraca z Gruzją, z Azerbejdżanem, z Ukrainą. O to chodzi. Chodzi o interesy polskie, a więc interesy też konkretnych mieszkańców i pana z Opola także, żeby pan nie musiał płacić tak dużo za gaz, a gaz łupkowy, zasoby gazu łupkowego w naszym kraju i blokada po prostu wykorzystania, eksploatacji tego surowca, tego bogactwa ze względu na czyje interesy. Czy na polskie interesy? Nie, ze względu na interesy rosyjskie, bo Rosja jest zainteresowana tym, żeby utrzymać monopol dostaw surowców energetycznych, a Putin posługuje się dostawami gazu niczym orężem. Tak, to jest w XXI wieku oręż. Przykładem przykręcenie kurka Ukrainie w roku 2009 z przyczyn politycznych, proszę pana i proszę państwa, z przyczyn politycznych, wyłącznie z przyczyn politycznych. Zimą 2009 roku ograniczył dostawy gazu na Ukrainę, dlatego że chciał wpłynąć na to, co dzieje się w polityce ukraińskiej. I wpłynął. Czy my mamy pozwalać na to, żeby być tak traktowanymi? Otóż nie. No my nie bez przyczyny jesteśmy w tej Unii. Kiedy za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości też Putin wprowadził embargo na dostawy żywności polskiej do Rosji, odwołaliśmy się na poziom unijny. To wtedy Barroso negocjował z Putinem tą sprawę i z tego co wiem, mówił też o tym publicznie, no był zszokowany tym, że Rosjanie nie mieli argumentów oprócz politycznych, uzasadniających tą restrykcyjną politykę, tą dyskryminację, bo to była dyskryminacja polskiej żywności. No a więc musimy mieć świadomość tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej. Musimy reagować odpowiednio. Ja tylko w jednym się z panem z Opola zgodzę. W sprawie Kosowa. Ja uważam, że rzeczywiście to był błąd, że władza, to była decyzja rządu Donalda Tuska, uznała niepodległość Kosowa. Nie należało się z tym spieszyć. Nie należało się z tym spieszyć, bo rzeczywiście to przynosi konsekwencje negatywne, bo to przynosi konsekwencje negatywne, jeżeli chodzi o inne państwa europejskie. A poza tym trzeba zabiegać o swoje interesy na arenie międzynarodowej. No na tym polega dyplomacja. Nikt tu o żadnych wojnach nie mówi. Tu trzeba, na tym polega dyplomacja, żeby swoje interesy realizować. A jeżeli chodzi o Katyń, no proszę państwa, no, to jest tak, że Beria czy Stalin byli kim byli, ale oni rządzili skąd? Z Moskwy rządzili, nie z innej stolicy, tylko to była emanacja państwa rosyjskiego. Tak, emanacja państwa rosyjskiego. A dzisiejsi Rosjanie, kiedy jest prowadzona sprawa w Strasburgu, nie przyznają się do winy, a w Katyniu mieliśmy do czynienia z ludobójstwem. ci oficerowie, ci funkcjonariusze, elita polska, narodowa, zginęli dlatego, że byli Polakami właśnie. To przecież było ludobójstwo. To wyczerpuje znamiona ludobójstwa. I co? I tą sprawę tak należy potraktować tak sobie? A co się dzieje w sprawie tragedii smoleńskiej? Czy my powinniśmy pozwalać na takie traktowanie? A dlaczego jesteśmy w Unii Europejskiej? Dlaczego jesteśmy w NATO? No właśnie dlatego, żeby w tego rodzaju sytuacjach, zdarzeniach mieć wsparcie ze strony instytucji międzynarodowych. Bo Rosji może rzeczywiście mało zależeć na kontaktach na przykład handlowych z Polską, oprócz tego gazu, o którym wcześniej wspomniałem, ale już na kontaktach handlowych z całą Unią Europejską Rosji zależy. Na kontaktach handlowych, gospodarczych z innymi państwami, na przykład wchodzącymi w skład Paktu Północnoatlantyckiego, też Rosji zależy. No i na tym polega polityka właśnie. Nie na wystawianiu pleców na poklepywanie i nie na godzeniu się na wszystko, tylko na reprezentowaniu interesów naszego narodu na arenie międzynarodowej. Polityka to służba, to roztropna troska o dobro wspólne. Także trzeba do tych spraw podchodzić roztropnie, ale trzeba się troszczyć o dobro wspólne, a nie ulegać, licząc na to, że jeżeli będziemy ulegli, to będziemy dobrze potraktowani. To nieprawda. Historia stanowi zupełnie odwrotne przykłady. Ten, kto był uległy, tracił, nie był szanowany. Ale tak jest w relacjach międzyludzkich. Popatrzmy na to, czy jeżeli mamy sąsiada, który siebie nie szanuje, czy jest przez innych szanowany? Oczywiście nie jest przez innych szanowany. Jest wykorzystywany. To wszystko też zależy od poziomu kultury osobistej tych ludzi. Ale po prostu nie jest szanowany. I tak jest w relacjach międzyludzkich. O swoje interesy, o swoje dobro trzeba zabiegać. Trzeba zabiegać. Oczywiście w sposób roztropny, w sposób cywilizowany. Ale trzeba o to zabiegać, a nie oddawać się na łaskę i niełaskę możnych tego świata. Bo to się zakończy katastrofą. To się zakończy katastrofą. Już widać to w przypadku na przykład własności polskiej. Mówiłem o tym w pierwszej części w telewizji. Nie tak daleko od Torunia jest Bydgoszcz. Zorganizowaliśmy posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości kilka miesięcy temu w proteście przeciwko sprzedaży Zachemu bydgoskiego. Zachem został sprzedany, nowy właściciel likwiduje działalność tej firmy, dlatego że kupił rynek zbytu w Polsce, rynek zbytu dla swoich produktów. No, kapitał ma narodowość, trzeba być tego świadomym i trzeba o interesy naszego narodu zabiegać, bo jeszcze raz to podkreślę, polityka to służba, minister to sługa, którego zadaniem, którego obowiązkiem jest służenie realizacji interesów narodowych, a czy ta służba w wykonaniu obecnie rządzących jest właściwa? W mojej ocenie nie. W mojej ocenie nie. Po pierwsze, to nie jest służba, tylko zapatrzenie na własne korzyści, chęć realizacji własnych interesów. No i to też jest powodem, dla którego sądzę, że ta władza jak najszybciej powinna być po prostu zmieniona.
Panie pośle, bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za możliwość rozmowy. Myślę, że to też bardzo ważne, chociaż pytania są różne.
To ja serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy zadzwonili. Dziękuję za zadane pytania. Dziękuję ojcu prowadzącemu audycję. Ja tak postrzegam swoją misję, swoją działalność. Właśnie rozmowa z ludźmi, przekonywanie. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy przekonałem do tego, że w Polsce jest alternatywa, że tą alternatywą jest Prawo i Sprawiedliwość i że warto, że naprawdę warto dokonać w naszym kraju zmiany i że jest szansa na taką zmianę, a więc do tych pesymistycznych głosów jeszcze raz chciałbym się odnieść. Skoro Węgrom się udało, to nam z całą pewnością też się uda.
A czego mamy się spodziewać po kongresie? Na koniec czerwca zaplanowali się 29-30 na Śląsku kongres swój.
Tak, na Śląsku, nie bez przyczyny na Śląsku, dlatego że Śląsk jest zaniedbywany przez obecną władzę, a Śląsk to ważne województwo w Polsce, to zaplecze gospodarcze, przemysłowe dla Polski, a no, niestety w polski przemysł, polskie surowce energetyczne są likwidowane, czy też no nie są wykorzystywane tak, jak wykorzystywane być powinny. Dwa cele ma ten kongres. Pierwszy cel to cel wyborczy, wybór prezesa Prawa i Sprawiedliwości, i drugi cel programowy. Otóż my prowadzimy właśnie debatę programową na spotkaniach z ludźmi, o których mówiłem. Przedstawiamy nasz program. Podczas dzisiejszej audycji również mówiłem o naszych projektach. Chcemy uaktualnić nasz program. My w odróżnieniu od rządzących mamy konkretne propozycje, konkretne rozwiązania. Będzie 12 paneli programowych dotyczących najważniejszych zagadnień. My kontaktujemy się z ekspertami, dyskutujemy na temat naszych propozycji, bo trzeba korzystać z wiedzy. Naprawdę Polacy to naród ludzi doświadczonych, ludzi utalentowanych i damy sobie radę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Naszym gościem był pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Temat naszych rozmów: główne zadania dla Polski i Polaków. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i za telefony.